Chwała naszemu Jezusowi. Bóg jest dobry. Chciałbym dzisiaj mówić na koniec naszego nabożeństwa na temat cudownej Bożej łaski. Może zamiast kazania zaśpiewalibyśmy: cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechu mnie. Nie ma nic piękniejszego, jak doświadczyć cudownej Bożej łaski. I chciałbym dzisiaj, później za dwa tygodnie, kiedy wrócę z Dziwnówka, dokończyć, mówić na temat niesamowitego błogosławieństwa, jakim jest Boża łaska. Ja od czasu do czasu pragnę do tego tematu powracać, gdyż ciągle na nowo jestem w świeży sposób poruszony tym, co dał nam Bóg i co uczynił Pan poprzez swoją cudowną Bożą łaskę. Kiedyś usługiwałem na temat cudownej Bożej łaski, powiedziałem, że łaska cudowna to niezasłużony dar. To udzielona przez Boga ludziom miłość. To przychylność Boża, życzliwość, okazanie względów, darowanie winy, ułaskawienie. I tego wszystkiego doświadczyliśmy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Gdyby nie cudowna Boża łaska, ta, która zbawiła z grzechów nas. Musimy sobie sami odpowiedzieć dziś rano, porównując słowa Boga, które posyła do nas, do naszego życia, gdzie byśmy byli? Gdzie byśmy byli? Pierwszy list do Koryntian 6:11 brzmi tak: a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Chciałbym przez chwilę, choć myślę, że to nie jest dobre przesłanie, choć nie jest to miłe, co powiem za chwilę, ale takimi niektórzy z nas byli, a może takimi wszyscy byliśmy. Może właśnie to nas Bóg wyrwał z tego, a może jesteśmy, a może potrzeba Bożej ingerencji. Bo ten werset 11 jest poprzedzony wersetem 9 i 10. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Ale czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie ma większego i wspanialszego dziedzictwa jak Królestwo Boże. Nie ma nic najbardziej trwałego, pozytywnego, co się nigdy nie kończy, jak Królestwo Boże. Nie wiem, jakiego dziedzictwa oczekujemy dzisiaj, co chcielibyśmy mieć w naszym życiu, ale Królestwo Boże gwarantuje nam, że gdy zakończy się nasze życie, my ciągle trwamy i żyjemy, bo Królestwo Boże jest wieczne. Ale Biblia mówi, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dalej mówi Boże Słowo: nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dalej apostoł Paweł mówi: a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci. Amen? Dlatego dziś mówię: cudowna Boża łaska ta, amen, zbawiła z grzechu nas. W poprzednich wersetach tego rozdziału apostoł Paweł wymienił grzechy, o których przeczytaliśmy, które powodują, że nie mamy szans na to, by dostać się do nieba, że nie mamy szans, by dostać się do Bożego Królestwa. Wskazał tam grzechy seksualnej niemoralności, kradzież, zazdrość, pijaństwo, oszczerstwa, chciwość, nieuczciwość finansową. Wyraźnie podkreślił, że ci, którzy je popełniają, nie wejdą do nieba. Bardzo podobna lista znajduje się także w Księdze Objawienia Jana, 21 rozdział, werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Czy chcemy, czy nie? Tak Bóg zdecydował. Chwała Bogu, że jest Jego cudowna łaska, że Bóg okazał nam miłosierdzie. I zdumiewające jest to dla mnie, co wypowiada apostoł, który mimo tak wielkiej listy wykroczeń, tak wielu grzechów, mówi: a takimi byli niektórzy z nas. Cieszę się, że jest tutaj czas przeszły. Amen. Dzisiaj możemy powiedzieć, byliśmy, ale nie jesteśmy. Apostoł Paweł sam doświadczył Bożej łaski. Kiedyś określił siebie, wiecie jak apostoł Paweł określił siebie? Jednym z największych grzeszników. Apostoł Paweł określił siebie jednym z największych grzeszników. Mówi o tym w liście do Tymoteusza. Ale Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. On powiedział, wśród których ja jestem największy. Apostoł Paweł tak wyznał. Paweł był winien wielu grzechów. Między innymi prześladowanie Kościoła, przemoc. Był odpowiedzialny za śmierć, częściowo za śmierć Szczepana. Mógł śmiało powiedzieć, że wie, jak to jest być wśród tych, którzy otrzymują obfitość daru Bożej łaski. Halleluja. I chciałbym dzisiaj zająć się tematem Bożej łaski. Jeszcze raz. Chciałbym podzielić się z wami to, co przeżywam w moim sercu, jeśli myślę o Bożej łasce. Po pierwsze, Jego łaska jest większa niż grzech. Chcę to, abyśmy pamiętali jako Kościół, że łaska Boża jest większa niż grzech. Boża łaska nauczy nas, czy uczy nas odrzucanie bezbożności. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na dar Bożej łaski jako na narzędzie, które Bóg nam dał. Bo Boża łaska to nie jest ani nauka, ani doktryna. Nie jest to także program nauczania w szkole biblijnej. Łaska to osoba, która ma na imię Jezus Chrystus. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na łaskę z innej perspektywy. Abyśmy zobaczyli, co to znaczy być pod wodospadem Bożego oczyszczenia. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak wygląda człowiek, który żyje na co dzień Bożą łaską. Takimi byliśmy, ale już nie jesteśmy. Chciałbym powiedzieć na początek tak. Musimy wiedzieć, co wytwarza charakter, pobożność i owoce Ducha Świętego w naszym życiu, w Kościele. Nie chciałbym dzisiaj odnosić się do pewnych nauczycieli Bożego Słowa, którzy ciągle nauczają zakon wbrew Ewangelii łaski, która pokazuje nam, jak wydawać dobre owoce. Bo łaska Boża objawiła się nam. Taki mały autor Nowego Testamentu, Tytus, do niego był napisany list. Paweł do niego pisze. Paweł zewangelizował Tytusa. On był jego uczniem, dzieckiem duchowym. I apostoł Paweł go nauczył prawidłowo. I Tytus w swoim liście pisze tak, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich. I ona uczy nas, abyśmy umieli wyrzec się bezbożności, światowych pożądliwości w doczesnym życiu, żyć przemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Tak brzmi ten werset. A więc dla mnie, aby żyć pobożnie, sprawiedliwie, uczciwie, aby żyć tak, jak Bóg nakazał, bez światowych pożądliwości, potrzebna jest Boża łaska. Niepotrzebny jest zakon, lista nakazów i zakazów, ale potrzebna nam jest Boża łaska. Wierzę, że nadszedł czas, abyśmy uwydatnili to, co Biblia uwydatnia. Całe nowe przymierze jest o łasce Bożej, która przynosi zbawienie. Łaska to nie jest jakaś doktryna czy teologia. Łaska to nie jest jakiś spis rzeczy, które zastosujemy lub nie. Łaska objawiła się dla wszystkich ludzi. I to łaska Boża, żyjąc w łasce Bożej, chodząc pod łaską Bożą, uczę się żyć w pobożności, zmienia się mój charakter i prowadzi do świętego życia. To łaska Boża. Łaska pokazuje, że znajduję się w Nim i w Jego dziele krzyża. To łaska Boża powoduje, że znajduję się w pewnym miejscu, w którym dotychczas nie byłem. Nie ma takiego życia, które nazywamy szczęśliwym pod brzemieniem nakazów i zakazów. Gdy mam Jego, jestem pobożny. Gdy mam Jego, jestem sprawiedliwy. Gdy mam Jego, Jezusa, mam Boży charakter. Gdy mam Jego, jestem stworzony, aby być świętym. Gdy mam Jezusa, to jest to, czego potrzeba mi najbardziej. I by wejść, czy wydostać się, by wybiec ze świadomości grzechu, musimy skupiać naszą uwagę na dziele Chrystusa. Musimy skupiać uwagę na Jego świętej krwi, która oczyszcza nas z grzechu. Musimy skupiać uwagę na tym, czego dokonał dla nas Pan, bo On jest Bogiem naszego zbawienia, bo On jest źródłem naszego życia. Niektórzy chrześcijanie nie są w stanie odbierać uzdrowienia, ponieważ nie mogą w pełni zanurzyć się w Bożej łasce i korzystać z Jego odpuszczenia. Wierzę, że Bóg może odpuścić mi wszystkie popełnione grzechy. Wierzę, że Bóg wymazuje grzechy całego mojego życia. Wierzę, że Bóg zapewnia mnie, że wszystkie moje grzechy, moje potknięcia są mi odpuszczone i są mi odpuszczane, dlatego że żyję pod przykryciem Bożej łaski. W psalmie 103 czytamy, psalmista wyszczególnia wszystkie dobrodziejstwa, które otrzymujemy w Panu. I otrzymamy nie tylko dobrodziejstwo życia nowego, ale także dobrodziejstwo odpuszczenia winy, po czym dodaje, że wszystkie choroby moje są uzdrawiane. A więc Bóg sprawia, że gdy poruszam się w Bożej łasce, gdy jestem zanurzony w Bożej łasce, gdy mam odpuszczone grzechy, towarzyszy także mojemu życiu Jego błogosławieństwo. Powiedział Jezus do człowieka sparaliżowanego: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Amen. Wstań, weź łoże swoje, idź do domu. Umiłowani Kościele, grzechy nam są odpuszczone. I najbardziej potrzebujemy przebywania, zanurzania się w Bożej łasce, aby te grzechy, które nam się jeszcze przydarzają, albo nas kuszą, nas zwodzą, zostały pokonywane i abyśmy w nie nie popadali. Bo Boża łaska sprawia, że możemy prowadzić życie wspaniałe. Ktoś powiedział tak: zaprzestań karania samego siebie. Jezus już został za twoje grzechy ukarany. Zaprzestań karania samego siebie. Jezus już został ukarany za twoje grzechy. Korzystaj teraz z Jego łaski. Wierz w to i niech sumienie Twoje zostanie usatysfakcjonowane. Zacznij się radować ze wszystkich dobrodziejstw, które daje Pan. Zacznij się cieszyć z Jego łaski, z której możesz korzystać. Bo Pan jest tym, który nas chce błogosławić. Po drugie, chciałbym, abyśmy zobaczyli, jaką wielką moc w dziele łaski Bożej ma krew Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa oczyszcza brud grzechu. Zmywa wszelki grzech. Grzech pozostawia brudny ślad na naszym życiu. Zgadzacie się ze mną? Biblia mówi, że jest nasze życie czerwone jak szkarłat. Co Bóg mógł zrobić z tak zanieczyszczonym życiem Koryntian? Bo to Koryntian apostoł Paweł pisał. Oto wspaniała wiadomość dla nas wszystkich. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa. Musimy zwrócić uwagę na niektóre słowa. Na przykład na słowo wszelkiego. Wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z wszelkiego grzechu. Zostaliście obmyci, tak to akcentuje apostoł. Usuwa naszą listę przewinień. Co Bóg robi? Kiedy patrzy na nas, wybacza. A to wybaczenie jest powiązane z jego kliknięciem delete. Kiedy klika delete, usuwa całą naszą listę przewinień. Najlepiej, myślę, zobrazuje to nam komputer, kiedy mamy rzeczy do wyrzucenia. Kiedy mamy stronę i oto chcemy to usunąć, zaznaczamy, dajemy delete i oto nagle wyrzucone to jest do kosza. I choć gdzieś tam w systemie jest jakiś ślad, to ta lista jest czysta. Amen? Tak Bóg postąpił z nami, kiedy dotknął nas świętą krwią Jezusa. W księdze Izajasza, proroka, 1:18 czytamy: chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Ja wierzę, że tak wygląda moje życie w Jezusie, że tak wygląda moje życie w Panu. Wierz list Jana 1:7: jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I chciałbym, abyśmy ten werset szczegółowo dzisiaj prześledzili, abyśmy coś bardzo ważnego zobaczyli, abyśmy zobaczyli, co to znaczy chodzący w światłości, w Bożej łasce. Bo Biblia mówi, że jeśli chodzimy w światłości, to oczyszcza nas krew Jezusa z wszelkiego grzechu. Chciałbym coś wam powiedzieć, delikatnie zasygnalizować. Popatrzcie, tu nie jest powiedziane o wyznawaniu grzechów. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli będziemy te grzechy wyznawać. Jeśli je wyznamy. Nawet czasami dobrze jest wyznać. Biblia mówi, gdy modlimy się o siebie nawzajem, szczególnie gdy modlimy się o uzdrowienie, że jeśli dopuściliśmy się jakiegoś grzechu, dobrze jest wyznać ten grzech, nazwać go po imieniu i powiedzieć: nie chcę go już więcej w moim życiu mieć. Ale samo wyznawanie powoduje do następnego wyznawania. Dzisiaj ludzie przyzwyczaili się do tego, że jest wyznawanie grzechów. Idą do swojej spowiedzi, wyznają swoje grzechy i dalej grzeszą i dalej żyją tak samo. My potrzebujemy bezustannego oczyszczenia z grzechu. Nie tylko wyznania, ale oczyszczenia z grzechu. Zauważcie, proszę, w tym wersecie, że jest powiedziane: chodzimy w światłości, a nie chodzimy według światłości. To czyni różnicę. Chodzimy w światłości. Chodzić w światłości znaczy chodzić w realności światła, w której już przeniósł nas Chrystus poprzez swoją śmierć. A więc kiedy chodzimy w światłości, to chodzimy w miejscu, do którego zostaliśmy przeniesieni. Nie chodzimy według czegoś, czyli według jakichś zasad, ale chodzimy w światłości, w którą weszliśmy. W większości przypadków chrześcijanie przekonstruowują znaczenie tego wersetu, interpretują jako chodzenie według światłości. A więc myślą, że ciemność będzie ustępować, a światłość będzie się zwiększać, gdy będziemy próbowali stać w świetle. Ale to nie jest to, co ten werset mówi. On mówi nam, że my jesteśmy już przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości. Że to nie jest tak, że my chodzimy w ciemności bezustannie w naszym życiu po omacku i teraz szukamy tego światełka, aby nam oświeciło drogę. Nie, my zostaliśmy przeniesieni, aby trwać w świetle, aby być w światłości. Przeniesieni zostaliśmy, mówi Pan Jezus, z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jedno małe słowo, a zmienia wszystko, nieprawdaż? A czyni różnicę. Gdy my rozumiemy ten werset prawidłowo, wtedy zdajemy sobie sprawę, że gdy nawet grzeszymy, gdy nawet się potkniemy, posłuchajcie mnie, to potkniemy się, zgrzeszymy, przebywając w królestwie światła, w królestwie światłości. My nie uciekamy spod światła, nie przenosimy się do ciemności, aby zgrzeszyć. Po prostu potkniemy się, mamy słabość i oto stoimy w światłości i gdy chodzimy w światłości, jesteśmy oczyszczani przez to światło, przez krew tego światła i stajemy nadal w tym świetle. Alleluja! Jesteśmy nadal w światłości. Biblia jest wspaniała, bogata, jest cudownym skarbem. Czy wiecie, że nawet słowo oczyszcza, które jest w tym miejscu, jest rzeczywiście wspaniałe, jest cudowne? W języku greckim słowo oczyszcza zapisane zostało w czasie wskazującym na czas obecny i kontynuujący działalność, co znaczy, że od czasu, kiedy przyjęliśmy Chrystusa, krew Jego nieprzerwalnie oczyszcza nas. Oczyszcza mnie. Tak żyję w społeczności z moim Panem. Kiedy chodzę w światłości, kiedy trwam w jego łasce. Nawet gdy upadnę, teraz ta przenośnia, do której za chwilę się odniosę, wodospad oczyszczenia tego nie zatrzymuje, ale to zmywa. Nawet moje potknięcie, które ma miejsce, mój grzech, moja zła myśl, moje słowo, moje zachowanie, które może było nietaktem, wodospad oczyszczenia oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. Ustawicznie stojąc w światłości, przebywając z Panem, żyjąc Jego łaską. Kiedy patrzę na ten obraz, kiedy patrzę na ten wodospad oczyszczenia, kiedy widzę mojego orędownika, który oręduje za mną, mojego Pana Jezusa, z którym żyję, z którym mam społeczność, który jest po prawicy Ojca, jest moim orędownikiem. I tłumaczenie tego słowa brzmi adwokatem u Ojca w niebie. Stawia się za mną. Jeśli ktoś zgrzeszy, otrzymuje wstawiennictwo, otrzymuje łaskę, otrzymuje przebaczenie. Nadszedł czas, abyśmy przestali być ograbiani poprzez różnego rodzaju nauki, które mówią nam, że muszę zrobić to i tamto i jeszcze owo, aby się Bogu podobać, aby mieć grzechy wybaczone. Nie. Mam korzystać z nieustającego wodospadu Jego odpuszczenia. Chciałbym, abyśmy zapamiętali ten obraz. Wodospad odpuszczenia, oczyszczenia, który spływa na nas. Pozwólcie, że przeczytam wam pewną historię, aby to zobrazować. Jest to historia o małym chłopcu, który bawił się w pobliskim lesie. Ten las położony był niedaleko od walącej się jego chaty, w której mieszkał. Rodzice jego byli zbyt biedni, aby móc kupić mu jakieś zabawki. Tak iż bawił się tym, cokolwiek znalazł w miejscu zabawy. Któregoś dnia przez przypadek znalazł kamień, który był inny od innych kamieni, które dotychczas widział. Wypolerował powierzchnię tego kamienia, błyszczała ta powierzchnia i cały kamień w jego ręku i migotała do niego. Ilekroć obracał ją w kierunku promieni słońca, stał się on jego osobistym skarbem. Tak bardzo pokochał ten kamyk. Nie śmiał on przynieść go do swojego domu, jako że nie było miejsca w chacie, gdzie mógłby go schować. Zdecydował się więc wykopać głęboką dziurę pod krzakami i schował tam swój cenny skarb. Następnego dnia chłopiec nie mógł doczekać się, kiedy odnajdzie swój kamyk. Jak tylko słońce wzeszło, pobiegł do miejsca, gdzie go ukrył. Gdy tylko jego palce odgrzebały ten kamień i błota z błotnistego schowka, był on cały brudny i poplamiony, bez swego blasku, który tak bardzo umiłował. Wówczas chłopiec zaniósł ten kamień do strumienia i ostrożnie zanurzył w nim, pozwalając, by cały brud został zmyty. W rezultacie kamień ten odzyskał swój blask i serce chłopca napełniło się dumą ze swojego upragnionego skarbu. A niestety na krótko, bo nadszedł czas, że chłopiec musiał znów wrócić do domu i z powrotem odłożyć kamień do swojej kryjówki. Każdego dnia chłopiec pośpiesznie udawał się do miejsca, gdzie chował swój kamyk. Każdego dnia znajdował jego błyszczącą powierzchnię zabrudzoną błotem i obmywał ją po bliskim strumieniu. Tak działo się przez pewien okres czasu, aż w końcu zdecydował się rozwiązać ten problem. Tego kolejnego dnia, gdy był czas dla niego powrócić do domu, chłopiec wziął i zaniósł swój kamień do niewielkiego wodospadu i zaklinował go delikatnie pomiędzy dwoma kamieniami pośrodku nieprzerwanie pływającej wody wodospadu. Od tej nocy kamień ten doświadczał systematycznego obmywania. Oto chłopiec ten nie musiał już więcej myć tego kamienia za każdym razem, kiedy powrócił do niego. Zawsze iskrzał w jego rękach, w jego rączkach całkowicie czysty. Amen. Bardzo mi się spodobała ta opowieść. Na początku uczynił ten chłopiec z kamienia coś bardzo cennego w swoim życiu. A kiedy patrzę na to biblijnie, to widzę stare przymierze. A więc ten chłopiec praktykował zasadę starego przymierza. A więc kiedy brud się pojawił, czyli grzech, trzeba było go oczyszczać, trzeba było stworzyć ofiarę oczyszczenia. Trzeba było znów się poświęcić, znów go myć, znów go oczyszczać, aby był czysty. Ale później, kiedy wpadł na pomysł, aby umieścić go pod tym wodospadem, nagle przeszedł ze starego zakonu w nowy. I oto urzeczywistnia się to, co czytaliśmy, że ci, którzy chodzą w światłości, to krew Jezusa Chrystusa bezustannie oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I jesteśmy tym błyszczącym kamykiem w oczach Bożych. A więc musimy to zrozumieć, abyśmy jako ludzie, jako Kościół bezustannie mogli się cieszyć tym wielkim Bożym błogosławieństwem. Tym jest Boża łaska. Tym jest Boża łaska. Szatańska strategia jest taka, byśmy czuli się zakwalifikowani do tego, by nie wchodzić do Bożej obecności. Abyśmy czuli się bezustannie zanieczyszczeni i brudni. Ale tak nie jest. To nie jest przesłanie łaski Ewangelii. Nawet kiedy potkniemy się, nawet kiedy popełnimy błąd, to kiedy przebywamy w światłości, żyjemy z Panem, jesteśmy oczyszczani. Jesteśmy godni w Jego oczach. Jesteśmy Jego dziećmi. W każdym czasie, kiedy się modlimy, kiedy nasza modlitwa dosięga nieba, kiedy stoimy w obecności Pana, czy poza nią, czy poza modlitwą, podczas naszego życia i pracy, krew Jezusa oczyszcza nas, krew baranka obmywa nas, dlatego możemy żyć spokojnie, bo kto żyje w łasce, kto żyje w Bożej świętości, o której nie powiem dzisiaj zbyt wiele, będę mówił następnym razem coś więcej na temat Ducha Bożego, który nas uświęca. To jest trzecia myśl, którą mam przygotowaną. Ale dziś nie chciałbym jej bardzo rozwijać, bo to Duch Boży, kiedy żyjemy w obecności z Panem, uświęca nas. Dlatego jest ważne, aby wiedzieć, gdzie jestem. Jest ważne, aby wiedzieć, kim jestem. Jest ważne, aby być prawdziwie dzieckiem Bożym. Jest ważne, aby skorzystać z Bożej łaski. W oryginalnym języku to słowo lecz Duch Boży oczyszcza nas. Czytamy o tym w liście do Rzymian 5 rozdział, a później także w liście do Rzymian 5 rozdział 20 werset. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość daru łaski, doświadczają usprawiedliwienia i królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A więc to Pan Jezus Chrystus i Jego krople krwi doprowadzają nas do uświęcenia i świętego życia. Amen. Do uświęcenia i świętego życia. I teraz, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni, zostaliśmy oczyszczeni, Duch Boży, którego Bóg nam dał, uświęca nas każdego dnia. Uświęca nasze życie obficie. Apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan napisał tak: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Mówię wam, w liście do Galacjan 5, od 16 do 17 zapisał: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Galacjan 5, 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. I Rzymian 1, 4, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Podałem tak szybko te wersety, aby nie zabierać czasu. A więc apostoł Paweł mówi, że mamy postępować, jak przystoi na powołanie nasze. Bo każdy, kto żyje Bożą łaską, kto kocha Jezusa, będzie postępował, jak przystoi na powołanie Jego. Jeśli ktoś tym nie żyje, potrzebuje się nawrócić. Potrzebuje się upamiętać. Po prostu potrzebuje przyjść do Boga i powiedzieć: grzesznik jestem, Panie, zbaw mnie z łaski. A jeśli ktoś żyje w Jezusie Chrystusie, będzie postępował, jak przystoi na powołanie Jego. Jak przystoi na powołanie Jego. Dlaczego? Bo mamy siłę do tego. Bo mamy moc ku temu. To jest Duch Boży. Duch Święty. Według ducha zaczynam postępować. I nie będę pobłażał żądzy cielesnej. O, żądza cielesna będzie atakować nas wszystkich. Nawet nas zanurzonych w wodospadzie oczyszczenia. Będziemy pod presją pożądliwości. Będą pokusy przychodzić, ale my nie musimy według tego postępować ani pobłażać żądzy cielesnej, gdyż według ducha postępujemy. Jeśli według ducha żyjemy, Galacjan 5:25, według ducha też postępujemy. Amen. Według ducha postępujemy. Słowo Boże nas uczy. Słowo Boże nas prowadzi. I dalej, który według ducha uświęcenia. A więc będziemy mówić, co to znaczy być w prawdziwej świętości. Co to znaczy być świętym. To nie, że ja staram się być świętym. Ja jestem święty. My jesteśmy uświęceni poprzez ducha uświęcenia, który został ustanowiony. To Bóg sprawił, że jesteśmy świętymi. Nie poprzez zasługi stajemy się święci, ale poprzez to, że Duch Boży, święty, mieszka w nas, przebywa w nas. A więc przez ducha uświęcenia. I za każdym razem, kiedy czytamy o tym, jest tam powiedziane, lecz jesteście obmyci, jesteście uświęceni, jesteście usprawiedliwieni mocą Bożej łaski, mocą Jego krwi i staliśmy się z grzeszników ludźmi świętymi, ludźmi Bożymi, dziećmi Bożymi. I z Bożej perspektywy zostało nam to dane, dokonało się. Sprawa jest rozstrzygnięta. Bóg tego dokonał dla nas. Ja jestem Bożym dzieckiem. Ja jestem Jego synem. Ja jestem zbawiony. Dlatego chcę postępować według powołania, jakie mi zostało dane. I ostatnia myśl. Zostaliśmy poprzez Bożą łaskę usprawiedliwieni. Rzymian 5, od 1 do 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, popatrzcie, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dlatego ludzie, którzy żyją Bogiem, tak naprawdę temat przeważa w ich życiu. Oni o tym myślą, o tym żyją, tym się chlubią, bo stoją w Bożej łasce. Jeśli ktoś nie stoi, to powinien tam wejść, bo nie ma lepszego miejsca. Nie ma lepszego doświadczenia. Być usprawiedliwionym z wiary, mieć pokój z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, należeć do Niego. Teraz być wolnym człowiekiem, zbawionym z Bożego miłosierdzia, usprawiedliwionym. Tutaj pojawia się taki termin prawniczy, terminologia prawnicza. Wyobraźcie sobie salę rozpraw, sędziego, który właśnie zamierza wydać werdykt. I w naszych sądach słyszymy takie słowa. Winny lub niewinny zarzuconych mu czynów, tak? Winny lub niewinny zarzuconych mu czynów. Natomiast nasz niebiański sędzia używa innej terminologii i mówi sprawiedliwy. Zostać usprawiedliwionym to coś więcej niż tylko być niewinnym czy uniewinnionym. Musimy o tym pamiętać. Przewinienie nie tylko zostało wymazane z pamięci, nasz dług został odpuszczony, anulowany, ale udzielono nam również kredytu, z którego możemy swobodnie korzystać i w imieniu Jezusa Chrystusa otrzymujemy nieograniczony dostęp do Bożej sprawiedliwości. I teraz coś, może przeczytam wersety i czymś się zakończę. W Rzymian 3:24 czytamy: i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rzymian 5:8: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Halleluja. Będziemy zachowani od gniewu. Oskarżyciel nasz, diabeł, szatan, jest przebiegły. On chce uzurpować sobie prawo do oskarżania nas, do bycia prokuratorem nad nami, który ciągle chce nas potępiać. Nie zawaha się diabeł użyć 10 przykazań, posłuchajcie mnie, nie odważy się użyć 10 przykazań, aby nas potępiać. Chcę, abyście to zrozumieli. W Bożym Słowie, apostoł Paweł, to nie są moje słowa, wybaczcie, apostoł Paweł nazwał przykazania służbą śmierci. Czytaliście o tym? Drugi list do Koryntian mówi nam o tym, trzeci rozdział. Jeśli wtedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, jeśli wtedy ta służba śmierci, zakonu, prawa. Ale apostoł Paweł nie kończy. Dziewiąty werset brzmi tak. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Apostoł Paweł mówi, że diabeł może używać przykazań, by nas ciągle oskarżać. Nie mówmy, że Bóg nas oskarża. Że Bóg oskarża nas przykazaniami. Nie żyjemy pod zakonem. Bo gdybyśmy żyli pod zakonem i przykazania by nas oskarżały, to byśmy poginęli, jak Izraelici na pustyni. Byśmy poginęli. A więc jeśli służba potępienia miała chwałę, wtedy zasady i prawo daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Chcę, abyśmy to zrozumieli. Pamiętajmy, że nie ma nic nieświętego w 10 przykazaniach. 10 przykazań jest święte, sprawiedliwe i dobre, tak? Ale nie mają one mocy. Przykazania nie mają mocy. Są tylko nakazem do wykonania. Moc daje nam Duch Święty. Duch Święty, który wprowadza nas w obfitość Bożej łaski, w Bożą sprawiedliwość. I kiedy żyję teraz przykryty Bożą sprawiedliwością, zostałem uczyniony świętym, sprawiedliwym i dobrym przed Bogiem. To uczyniła łaska. To uczyniła łaska. Apostoł Paweł, kiedy zmagał się z grzechem, określił przykazania jako źródło, które pokazało mu, że tkwi w grzechu. A więc przykazania miały pokazać jemu, że jest grzesznikiem. Ale przykazania nie wyzwoliły go z grzechu, tylko przykazania pokazały mu drogę do Bożej łaski. Do Bożej łaski. Do obfitości sprawiedliwości w Jezusie. I aby pozbyć się tych rzeczy, czyli łamanie przykazań, które Bóg dał, nie był w stanie tego zrobić, nawet będąc nauczycielem słowa. Nauczycielem zakonu. Nie miał siły, dopóki nie wszedł w Bożą łaskę. Tkwił w grzechu. Apostoł Paweł mówi, robię to, czego nie chcę. Upadam jako człowiek. Popełniam błędy. Nie mam siły. Jestem potępiony. Któż mi pomoże? Któż mnie z tego wyrwie? I wtedy dodał, ale jest ktoś, kto może. Jest ktoś, kto nazywa się łaska. Ale wszystko mogę dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jego usprawiedliwieniu. Dzięki Jego łasce. Zakon zawsze był nośnikiem kary, potępienia. Zawsze. Zakon był używany jako prawo do karania. Łaska zaś przeciwnie, zawsze prowadzi nas do usprawiedliwienia. Nazywana jest łaska służbą sprawiedliwości, która swoją chwałą o wiele bardziej przewyższa służbę potępienia. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwale służba sprawiedliwości. Zapamiętajmy ten werset, 2 Koryntian 3:9. Gdy jestem pod łaską, nawet wtedy, gdy upadam i nie da się mi dorównać standardowi Bożemu. Ja chcę dorównywać standardom Bożym. Ale czasami jestem zbyt słaby, aby dorównać standardowi Bożemu. Nie potrafię. Bóg widzi mnie stale jako sprawiedliwego ze względu na łaskę, która jest w Chrystusie. Bóg nie dał zakonu prawa człowiekowi, by był dobry poprzez własne posłuszeństwo. To nie działa w ten sposób. Dał On zakon prawo człowiekowi po to, by przez nie mógł poznać grzech. A kiedy poznaję grzech, to chcę się z niego wyzwolić, bo grzech zabija, bo grzech niszczy moje życie. Jak się mam wyzwolić? Oto Bóg okazał nam łaskę, darował nam Chrystusa. abym teraz mógł poruszać się w Jego łasce. Bez zakonu grzech byłby martwy. To zakon ożywił grzech, wskazał na niego, pokazał go ludziom. Dlatego był potrzebny. Natomiast dzisiaj bodźcem do zwycięskiego życia jest Boża łaska i Boże życie w nas. I Boże miłosierdzie. I Boża sprawiedliwość. Halleluja. Dlatego przeżywałem to w tym tygodniu i się z wami dzielę. Rozmyślałem nad tym. Panie, jak cudownie jest być pod wodospadem Twojego miłosierdzia i oczyszczenia. Jak cudownie jest być usprawiedliwionym w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak cudownie być obmytym z grzechu każdego dnia i za Tobą, mieć myśli napełnione Tobą, mieć serce napełnione wdzięcznością i pozbywać się, być wolnym od plugastwa tego świata. Ale my niegdyś takimi byliśmy, ale dzięki Bożej łasce wszystko uległo zmianie. Powstańmy, aby Bogu za to podziękować. A jeśli ktoś potrzebuje dziś Bożego miłosierdzia, potrzebuje zanurzyć się w Bożej łasce, tam gdzie jesteś, ten wodospad wszędzie płynie. Wodospad Bożego oczyszczenia, wodospad Bożej łaski, wodospad Bożego miłosierdzia. Krew Jego obmywa nas każdego dnia. O jakże się cieszę, że mam Jezusa. O jakże się cieszę, że żyję z moim Panem. On jest dobry. Bóg jest wspaniały. Chcemy się modlić przez chwilę. Chcemy dziękować Mu za Jego łaskę. Chcemy dziękować Mu za ten wodospad oczyszczenia, który powoduje, że jesteśmy obmywani, oczyszczani każdego dnia, że nie musimy być i stać w ciemności, ale możemy stać w światłości. Panie, dziękuję Ci, że Ty przeniosłeś nas, przeniosłeś mnie z królestwa ciemności do królestwa światłości, że Panie uczyniłeś moje życie nowym, że jestem dzisiaj w Jezusie Chrystusie, że mogę być pod przykryciem Jego świętej krwi i mogę chodzić w światłości, nie według światłości, ale mogę być w światłości, mogę żyć światłością Jezusa, mogę przebywać pod Jego ochroną, mogę być pod Jego przykryciem. Dziękujemy Ci, że to uczyniła Twoja łaska, Panie, że to uczyniła Twoja miłość, że to uczyniło Twoje usprawiedliwienie, że dzisiaj, Panie, możemy przebywać pod tym wodospadem, jak ten kamyk, który oczyszcza się każdego dnia. Panie, dziękujemy Ci, że nie musimy być zabrudzani bezustannie, wrzucani gdzieś do błota i ponownie wyciągani i ponownie musi być złożona ofiara oczyszczenia za nasze grzechy, ale możemy trwać w Bożej łasce, w Bożym miłosierdziu, być pod przykryciem tej cennej, wspaniałej, cudownej, oczyszczającej krwi Jezusa za każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za to, kim uczyniłeś każdego z nas. I Panie, chcemy tak pozostać. Chcemy takimi być. Chcemy do Ciebie należeć. Alleluja Ci, Jezus. Alleluja Ci, Jezus. Jeśli ktoś chciałby przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu: Panie, oto moje życie. Ja też chcę być, Panie, w Twojej łasce. Chcę być pod tym wodospadem, pod Twojego błogosławieństwa, miłosierdzia. To tam, gdzie jesteś, zaproś Jezusa do swojego serca. Oddaj Mu swoje życie. Poproś Go, aby stał się Twoim Panem, aby stał się Twoim Zbawicielem. A On to uczyni z radością. On Cię zbawi, oczyści, usprawiedliwi. Uczyni Ciebie wolnym człowiekiem. Bóg kocha każdego człowieka. Pan Jezus umarł za każdego z nas i dajesz życie nowe każdemu z nas. Halleluja. Pochylmy nasze głowy przed Panem. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić o swoje zbawienie, tam gdzie jesteś, możesz teraz być dotknięty mocą Bożą. Tam gdzie jesteś, możesz teraz przyjąć oczyszczenie, przebaczenie, usprawiedliwienie. Możesz wejść w objęcia Bożej łaski. A to znaczy, że możesz wejść w objęcia Jezusa. W objęcia Jezusa. W objęcia naszego Pana, kochanego Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy. Panie, ja błogosławię każdą osobę, która chciałaby z Tobą się pojednać. Panie, modlę się, aby nikt nie poszedł na zatracenie, aby nikt nie stracił nieba. Modlę się, aby wszyscy ludzie, nasi bliscy, sąsiedzi, znajomi, członkowie naszych rodzin, Panie, byli pojednani z Tobą. Modlimy się o to. Panie, prosimy, abyś Ty dotknął się teraz, Panie, ich życia, abyś Ty okazał swoją łaskę. Abyś Ty, Panie, przyszedł w swojej mocy. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci, niebiański Ojcze. Dziękujemy Tobie, Panie. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Jak cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów nas. Kochajmy Boga za Jego łaskę. Miejmy dobry czas w tym tygodniu przed Panem. Niech Bóg prowadzi nas, chroni, strzeże, błogosławi każdego dnia. Pamiętajmy, że przebywamy w światłości, a On jest światłością naszą. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, przykrywa nas Jego krew, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To jest dobra nowina. Radość Pana rozpiera mnie. Niech Bóg błogosławi Kościołowi. Z całego serca życzę. Amen. Hallelujah.